Pójdziemy do dobrego Słowa Bożego i w tej pierwszej godzinie pragnąłbym, żebyśmy wspólnie tak rozważyli temat, a za podstawę weźmiemy wersety z przypowieści Salomona i z proroctwa Izajasza. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, a 8 werset. Sprawiedliwy z ucisku wybawiony bywa, ale niepobożny przychodzi na miejsce jego. Sprawiedliwy z ucisku wybawiony bywa. Podobnie proroctwo Izajasza, już może na dzisiejszy czas te słowa, które są zapisane, 57 rozdział, a pierwszy werset, one bardzo się odnoszą do dzisiejszego czasu, w którym my żyjemy, do całego wieku Ewangelii. Sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca nie przypuszcza. I mężowie pobożni schodzą, a nikt tego nie uważa, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zabrany bywa. Dzisiaj nikt nie zauważa, kiedy sprawiedliwy umiera, kiedy pobożny umiera. Nikt sobie tego do serca nie bierze, poza tymi, którzy zbliżają się do Pana Boga, stają się Jego dziećmi i starają się wypełniać Jego wolę. W innych przykładach, bo sprawdzałem kilka przykładów, powiedziane jest, że sprawiedliwy zabrany bywa. Zabrany to znaczy, że nie wszyscy będą zabrani. Jeżeli zabrany bywa, to jest to możliwe, że będzie zabrany. Czyli musi spełniać jakieś warunki, żeby był zabrany, kiedy przychodzi ucisk. W innym tłumaczeniu jest ginie, a dosłownie to zostaje porwany. Zostaje porwany. W Biblii Poznańskiej między innymi takimi słowami przetłumaczył na język polski, zostaje porwany. Czyli jeżeli powiemy o ostatnich członkach tych, którzy w czasie ucisku czy przed uciskiem zasłużą sobie na zabranie, to będą tak porwany, to możemy z Biblii powiedzieć, z wydarzenia, jak Eliasz z Elizeuszem się rozstawał w wichrze. Został porwany. Jeżeli mówimy o sprawiedliwych, wiadomo, bardzo często to przytaczamy wersety, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, ale dowody dotyczące tego, że było wielu mężów sprawiedliwych, to apostoł Paweł nam podaje. I to podaje od Abla Sprawiedliwego. 11 rozdział listu do Żydów. Ja chciałbym może o kilku tych sprawiedliwych, tak dla przykładu, tylko wspomnieć. Pierwszym, o którego chciałbym wspomnieć, to Noe. Noe był wybawiony przed takim uciskiem, który jest symbolem na czas końca wieku Ewangelii. Został wybawiony przed potopem. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, a 7 i 8 werset, czytamy. I rzekł Pan, wygładzę człowieka, którego stworzył z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny i aż do ptactwa niebieskiego, bo mi żal, że mnie uczynił. Ale Noe znalazł łaskę w oczach pańskich. Noe znalazł łaskę w oczach pańskich. Dlaczego znalazł? Apostoł Paweł nam wyjaśnia, ponieważ on ze względu na postępowanie w oczach Bożych okazał się sprawiedliwy. Pan Bóg to poświadcza. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 7 rozdział, a 16 werset, czytamy o zachowaniu jego rodziny i zwierząt, które zostały wprowadzone do arki, a które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jakomu Bóg rozkazał i zamknął Pan za nim. Pewne rzeczy człowiekowi są dozwolone, żeby z woli Bożej człowiek to czynił. Ale nie wszystko. I jeżeli Noe został wprowadzony do arki, a arka przedstawia nam Pana naszego Jezusa Chrystusa, to Bóg mógł tylko to zapieczętować. Zamknąć drzwi do arki. Chociaż wielu krytyków to do tego wersetu to mają uwagi. Co Pan Bóg zamknął? Bo nie jest napisane i zamknął Pan za nim drzwi. Ale myślę, że z całej treści rozchodzi się właśnie o drzwi. Dla nas na czas wieku Ewangelii ma to bardzo wielkie znaczenie. I patrząc na Noego, w liście do Żydów, 11 rozdział, a 7 werset. Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tym, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwość wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzictwem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Pan Bóg przez apostoła Pawła poświadcza o tym, że Noe był sprawiedliwym. Również poświadcza o tym apostoł Piotr. Drugi list Piotra, 2 rozdział, a 5 werset. I także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodziejem sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożny. Na świat niepobożny. Jeżeli byśmy już mogli więcej mówić o tym, że sprawiedliwy z ucisku zabrany bywa, to ten ucisk, główny ucisk, który się zbliża dla całej ludzkości, jak apostoł Piotr mówi, niepobożnych, jest przed nami. No, niepobożnych to jest bardzo mocne określenie. Niektórzy to mogliby się obrazić, że jak ktoś, kto wierzy w Boga, może być nazwany niepobożnym. Może być nazwany. Tak też sprawiedliwy. Nie każdy będzie zabrany przed uciskiem. Nie będzie każdy zabrany. Bo trzeba spełnić pewne warunki. I to opisane jest do wszystkich tych, którzy wierzą w Boga, którzy zbliżają się do Pana Boga i którzy stają się dziećmi Ojca Wszechmocnego. Dlatego Noe ze względu na swoje postępowanie, ze względu na stosunek do spraw pańskich, a szczególnie poznając wolę Bożą, starał się ją czynić. Czy był doskonały? Nie był doskonały. Patrzmy na drugiego, którego wybrałem sobie spośród tych wszystkich, na Lota. Lot był wybawiony z Sodomy. No, wcześniej to wiemy, że wyszedł ze swojego domu rodzinnego, że wędrował, że wiele przykrości na pewno też go spotkało, ale przyszedł czas, kiedy rozstając się ze swoim kuzynem, ze względu na bogactwo, jakie posiadł, no, starał się żyć po Bożemu. Bo wydawałoby się, często takie tematy są pod tym kątem, że no, Lot to taka niepozytywna postać. No bo wybrał to, co wygodniejsze, to, co lepsze. Wybrał piękne tereny na paśliska, blisko miejscowości, tak, żeby mu było wygodnie. No właśnie, wygodnie. Czy zawsze dobrze jest, jak jest wygodnie? Do wygody każdy człowiek to się bardzo szybko przyzwyczaja. Do dobrych zasad nie bardzo. Ale wszystko to, co jest do wygody człowiekowi, jeżeli później przepisy mówią, że trzeba to zmienić, no to to już jest bardzo trudno. Bracia i siostry, możemy to powiedzieć i w czasach, w których my żyjemy, jakby tak coś było przyjemnego, wygodnego dla nas, a trzeba było by z tego zrezygnować. Czy to jest tak łatwo zrezygnować? Lot, no czy też był takim doskonałym? No, tak jak wspomniałem, teraz nieraz tematy są takie, że on jest jako taka postać troszeczkę nie bardzo całkowicie posłuszna Panu Bogu. Ale Pan Bóg ocenił go, kiedy czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej 19 rozdział, a 10 i 11 werset. Ale mężowi oni, wyciągnąwszy rękę swoją, wwiedli Lota do siebie w dom i zamknęli drzwi, a mężowie oni, którzy byli u drzwi domu, porażeni ślepotą od najmniejszego aż do największego, tak, iż się spracowali, szukając drzwi. Ojciec Niebieski wysyła pomocników, wysyła aniołów, którzy przyjmują postać ludzką po to, aby wyprowadzić Lota. I od 15 wersetu w tym samym rozdziale czytamy. A gdy weszła zorza, przymuszali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weźmij żonę twoją i dwie córki twoje, które tu są, byś snać nie zginął w nieprawości miasta tego. A gdy się ociągał, ujęli mężowie oni rękę jego i rękę żony jego i rękę dwóch córek jego, albowiem mu Pan folgował, i wywiedli go i postawili go przed miastem. I gdy je wywiedli precz, rzekł jeden: jeśli chcesz zachować duszę twoją, a nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie, uchodź na górę, byś snać nie zginął. Lot w oczach Bożych ze względu na swoje postępowanie w mieście bezprawia i demoralizacji starał się czynić wolę Bożą na tyle, na ile potrafił to czynić. Dlatego jak apostoł Piotr uczy nas w drugim liście, drugi rozdział, a 6-9 wersetu, i miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, przywróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli, a sprawiedliwego Lota, onych niezbożników, rozpustnym obcowaniem strapionego wyrwał. Albowiem widzeniem i słyszeniem on, sprawiedliwy mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą uczynkami ich niezbożnymi trapił. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. Jeszcze wspomnimy na ten przykład Lota później. Umie Pan Bóg wyrywać tych wszystkich, którzy starają się czynić wolę Ojca Wszechmocnego. Apostoł Piotr poświadcza nam, że Ojciec Niebieski o Locie powiedział, że jest sprawiedliwy. Poświadczył sprawiedliwe postępowanie Lota wśród tych wszystkich, którzy byli niepobożni. Te wszystkie wersety tyczą się i do nas, bracia i siostry, kochana młodzieży, przyjaciele prawdy Bożej. Jeszcze chciałbym podać jeden przykład już z Nowego Testamentu w czasie wieku Ewangelii. Pan Jezus, kiedy się narodził, też został zachowany, tak jakby wyrwany ze szpon Heroda. Ponieważ wszystkie dzieci, które tam się narodziły, do 2 lat Herod, żeby nie miał wątpliwości, że czasami się zachował Pan Jezus, to kazał wybić dzieci do 2 lat. Chociaż my może nieraz w tej historii uważamy, że tam zginęło bardzo dużo dzieci. No, historycy biblijni podają, że to nie jest taka wielka masa, ponieważ historia świecka nie podaje. Gdyby było, powiedzmy, 2, 3, 4 tysiące dzieci wybitych tam, to na pewno historia świecka by to zauważyła. Nie była to wielka miejscowość, więc historycy tak podają, że tych dzieci, które zostały tam wybite do 2 lat, to było. No, taką rozpiętość podają. Od 20 do 50. 20 do 50 dzieci. Możemy powiedzieć, że niedużo. Jeżeli to nie jest moje dziecko, to jest niedużo. Jeżeli by byłoby to moje, to byłoby to bardzo dużo. Ale ogólnie historia, świat, jeżeli zauważa, to tylko ogromne ilości. Dlatego w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział, od 13 do 18, mamy opisaną historię, że Pan Bóg wyprowadza przy pomocy Jego rodziców Pana naszego Jezusa Chrystusa do Egiptu. Tak jakby wyrywa ze szpon Heroda. I podobnie, jeżeli popatrzymy na czas wieku Ewangelii już troszeczkę w ogólniejszym aspekcie, wersety, które mówią o tych, którzy uczynili przymierze z Panem Bogiem, ci, którzy zasługują sobie na udział w Kościele. W Księdze Objawienia, 7 rozdział, a 3 werset, mówiąc: nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę popieczętowanych, 144 tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Kościół, o którym tutaj jest mowa, nie będzie miał udziału wtedy, kiedy będą rozpuszczone złe siły demoniczne, które doprowadzą do ucisku, o jakim Pan Jezus mówi, jakiego nie było i więcej nie będzie. Ten najstraszniejszy ucisk będzie spowodowany bezpośrednim oddziaływaniem tych złych aniołów, upadłych aniołów, którzy podobnie jak przed potopem, tak teraz w tym wielkim ucisku uczynią wielkie zło. Pan Jezus wyrywa nas od tego gniewu. Jak czytamy w 1 liście do... Przepraszam. Pierwszy list do Tesalonicensów, 1 rozdział i 10 werset mówi tak. I oczekiwali Syna Jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Pan Jezus nas już wyrwał. Wszystkich tych, którzy poświęcili się, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego, którzy stali się dziećmi Ojca Wszechmocnego, Pan Jezus już wyrwał tych od przyszłego gniewu. Od przyszłego gniewu. Gniewu, który ma przyjść. I moglibyśmy powiedzieć na czas dzisiejszy, od ucisku, jakiego nie było i więcej nie będzie. Że Kościół w tym ucisku udziału mieć nie będzie. W liście do Rzymian podobnie czytamy 5 rozdział, a 9 werset. Daleko tedy więcej teraz, usprawiedliwieni będąc krwią Jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu. Chociaż te słowa tyczą się przez cały czas okres wieku Ewangelii, to szczególnie tyczą się do czasu żniwa wieku Ewangelii. Podobnie wersety o tym mówiące czytamy w Księdze Objawienia, 18 rozdział i 4 werset. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: wynijdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Wszyscy ci, którzy stają się dziećmi Bożymi, których serca, może w pierwszej kolejności, są skierowane do Ojca Niebieskiego, aby się do Niego zbliżyć, ponieważ Jego oddziaływanie, Jego plan, Jego uczucia są najwspanialsze, to z taką istotą ci, którzy pragną mieć łączność i styczność, to Pan Bóg do tych wszystkich mówi: wynijdźcie z niego, ludu mój. Dlaczego wyjść? Bo jeżeli nie wyjdziesz, to mówi, że będziesz uczestnikiem grzechów, tych systemów, tej bezbożności, tak jak Lot znajdował się w takim mieście bezprawia i bezbożności. Podobnie i w dzisiejszych czasach. Ci wszyscy, którzy nie zbliżają się do Pana Boga, ci wszyscy, którzy czują taką nieprawość, jaka się dzieje na świecie, to następstwem tego będzie przygotowanie ich serc i karanie w tym ucisku, jakiego nie było i więcej nie będzie. I Pan Bóg i Pan Jezus przestrzegają nas, żebyśmy nie mieli w tym udziału. Bo jeżeli nie będziemy korzystali z tego wyrwania, a te wersety, które przed chwilą przeczytałem z listu do Tesalonicenców i do Rzymian, apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus nas wyrywa. Kiedy wyrywa? Jeżeli poświęcamy się, jeżeli stajemy się dziećmi Ojca Niebieskiego, naśladowcami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówi: wynijdź z niego, ludu mój, bo jeżeli nie wyjdziesz, to będziesz uczestnikiem grzechów tego systemu, który jest dzisiaj na świecie, i będziesz miał, iżbyście nie wzięli z plag jego. Będą plagi, które przyjdą na te systemy religijne, ci wszyscy będą mieli w tym udział. Czyli będą z tego powodu mieć ucierpienie. Prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, a 45 wersecie, 51 rozdział, a 45 werset mówi tak: wyjdźcie z pośrodku jego, ludu mój, a wybaw każdy duszę swoją przed gniewem zapalczywości pańskiej. Prorok Jeremiasz już wcześniej mówił. Jeszcze nie było wieku Ewangelii. I słowa te są skierowane również do ludu pańskiego, żeby wyjść z pośrodku tego ludu, żeby wybawić swoją duszę. Czyli żeby istota, jaką jest każdy człowiek, ma wpływ na to, żeby Pan Bóg chce, Pan Bóg mówi, Pan Bóg podpowiada, radzi, uczy, i my możemy z tego skorzystać albo nie, jeżeli to jest naszą wolą. Wolą naszą, ponieważ Pan Bóg nam dał wolną wolę, czynić dobrze albo źle. I teraz, korzystając z tej wolnej woli, możemy wybierać to, co dobre, albo złe. To, co dobre, to zgodne jest z wolą Bożą, a to, co złe, to nasza wola wtedy nie zgadza się z wolą Bożą. Wolą Bożą jest, aby zgodnie z planem, jaki Pan Bóg nakreślił, żeby się z Nim pojednać, to zauważyć to, że człowiek jest niczym, że aby zbliżyć się i stać się dzieckiem Bożym, i żeby życie było zachowane na wieczność, to potrzeba, aby poświęcić się i aby w tym poświęconym życiu wypełniać wolę Bożą. Wtedy wola moja będzie zgodna z wolą Bożą i wtedy możemy dopiero otrzymać za nasze postępowanie, za nasze uczynki, za kształtowanie charakteru, nagrodę, jaką Pan Bóg chciałby obdarzyć człowieka. Nauka dla nas, jaka by była z tych wszystkich przykładów. Psalm, cały psalm 121. Psalm. Oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga Twoja, nie drzemieć stróż Twój. Oto nie drzemie ani śpi ten, który strzeże Izraela. Pan jest stróżem Twoim, Pan jest cieniem Twoim po prawej ręce Twojej. We dnie słońce nie uderzy na Cię, ani miesiąc w nocy. Pan Cię strzec będzie od wszystkiego złego, On duszy Twojej strzec będzie. Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego odtąd aż na wieki. Pan Bóg jest naszym stróżem. Jak ktoś powiedział, że w życiu człowieka poświęconego nie ma przypadków, ponieważ dozorcą naszym, stróżem naszym jest Ojciec Wszechmocny, który może wszystko. Ale przychodzą na nas różne próby i doświadczenia i te próby i doświadczenia Pan Bóg dozwala, aby one na nas przychodziły dla naszego dobra, aby kształtować charakter. Jeżeli wykształtujemy swój charakter, to zasłużymy sobie na łączność z Ojcem Niebieskim w wieczności. Być w ucisku, braterstwo, czyli jeżeli przychodzą na nas różne próby i doświadczenia, nazwijmy sobie, że to ucisk przychodzi na mnie i nie odnieść straty, to jest sukces. Ale jeżeli przychodzi na mnie jakaś próba, jakieś doświadczenie i ja w tym upadam, to nie jest sukces. To już jest wielka strata. Może ona być ogromna, a może być to koniec istnienia mojej istoty. Mogę sobie zasłużyć na wieczną śmierć. Dlatego psalmista Dawid zapisał taki wspaniały psalm, lekcję, takie pocieszające słowa dla nas, że Ojciec Niebieski, Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego. Każdego z nas, swojego dziecka, będzie tak pilnować, jeżeli będzie czynił wolę Jego. Czyli będzie czynił wolę Jego. Czy takie przykłady mamy w Piśmie Świętym, żeby być w wielkim ucisku i nie unieść jakiejś straty albo jakiegoś uszczerbku? Nie chcę tu historii przytaczać, ale tylko wspomnę o takich trzech młodzieńcach, którzy byli wrzuceni w piec ognisty. Byli związani. Ręce mieli związane i kiedy zostali wrzuceni do tego ognia, to ogień tylko strawił. Co strawił?
Związki się palili.
Tylko te związki. Tylko związki. Czyli tym, co byli związani, to zostało spalone. I nic im się więcej nie stało. A był tam zauważalny przez niektórych i przez króla pomocnik. Jako jeszcze czwarta istota. Podobnie, bratestwo, wspomnijmy jeszcze na jedną historię ze Starego Testamentu. Być w ucisku, w wielkim niebezpieczeństwie, to jeszcze kogo byśmy tutaj wzięli pod uwagę? Za przykład Daniela. Kiedy Daniel został wrzucony do lwiej jamy. Lwy były wygłodzone i kiedy on tam został wrzucony, Też na niektórych rysunkach malarze przedstawiają, że stoi anioł z taką rózgą i zabrania lwom, aby rzuciły się na Daniela, żeby mu cokolwiek złego uczyniły. Ale, bracia, siostry, możemy powiedzieć tak, to było w Starym Testamencie. Pan Bóg tak chronił. Tak. Ale popatrzmy na Saula. Nie króla, tylko tego, który później stał się jednym z apostołów, a apostoła Pawła. Między innymi w Dziejach Apostolskich, czytamy 14 rozdział, 19 werset. Jakie on mówi, jakie on przechodził próby i doświadczenia. A nawet był i kamionowany. Ale też ile razy rózgami był bity. No jednej zawsze tam nie dodawano mu, żeby nie było pełni. Okręt ile razy się z nim rozbił. I mimo tego był pod opieką Ojca Niebieskiego i wszystko, cokolwiek się działo, to było ku Jego dobru. Dlatego jeżeli przychodzą na mnie, na was, bracia i siostry, próby i doświadczenia, to dowód jest, że Pan Bóg się nami bardzo mocno interesuje i jeszcze pragnie ten nasz charakter troszeczkę doszlifować. Bo Pan Bóg wie, że możemy to zrobić. Bo gdyby wiedział, że tego nie możemy zrobić, to by na nas nie zsyłał takich prób i doświadczeń. A nawet, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział i 11 i 12 werset, to mówi, że nie tylko w takich poczynaniach, ale nawet jeżeli mielibyśmy cokolwiek powiedzieć, to nieraz człowiek przy takich sytuacjach, gdzie jest bardzo ważna rozmowa, to się stresuje. Ale jeżeli to są sprawy pańskie, jak czytamy Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 11 i 12 werset, mówi, a gdy was będą wodzić do bóżnic i do przełożonych, do zwierzchności, nie troszcie się jako, co byście ku obronie odpowiedzieć, albo co byście mówić mieli, albowiem Duch Święty nauczy was o najże godziny, co byście mówić mieli. Kochani, Pan Bóg nawet i tym się opiekuje i o to zadbał, że jeżeli byśmy mieli cokolwiek powiedzieć w obronie pańskiej, powiedzieć, możemy nie mówić. Ale jeżeli mielibyśmy powiedzieć, to Pan Bóg i o tym zaplanował i to przewidział, że takie trudności mogą w życiu naszym nastąpić. To nawet to, co mamy mówić, to wtedy Duch Święty nam podpowie, jakie słowa mamy użyć. Pan Bóg wie wszystko. My nie wszystko wiemy. Dlatego jeżeli chcielibyśmy skorzystać z rady Bożej, to trzeba być w łączności z Ojcem Niebieskim, to wtedy Pan Bóg nam podpowie. A jeżeli nie będziemy w łączności, tylko chcielibyśmy od siebie, jak często mówimy, a ja im powiem, albo ja im pokażę, to może to być skutek bardzo opłakany. Dlatego my, żeby nie znajdować się w takich różnych próbach i doświadczeniach złych, niedobrych, żebyśmy nie mieli udziału w tym największym ucisku, który jest przed nami, to Pan Jezus, a ewangelista Łukasz zapisał to w 21 rozdziale, a 36 wersecie mówi, albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma i stanąć przed Synem Człowieczym. Jako sidło przypadnie na wszystkich. Apostoł Paweł mówi, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zginienie. A tutaj mówi jako sidło, ale mówi wy czuwajcie i módlcie się, abyście byli godni, żeby być godnym. Jeżeli będziemy godni, to tak jak te wersety tematowe, że sprawiedliwy przed uciskiem zabrany bywa. Jeżeli będę godny, to Pan Bóg mnie zabierze przed tym uciskiem i każdego z was. A jeżeli nie będę godny, to niedobrze. Niektórzy obawiają się śmierci. No, apostoł Paweł w liście do Filipensów, pierwszy rozdział i 21 werset, uczy nas: albowiem mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć zysk. Ale kiedy zysk? No, patrzmy na tą pierwszą część. Albowiem mnie życiem jest Chrystus. Czyli jeżeli ja, moje usiłowania są, aby być razem, aby być z Chrystusem, z Panem Jezusem Chrystusem, w łączności, i wszystkie siły swoje, jeżeli poświęcam ku temu, to wtedy śmierć jest dla mnie zyskiem. A jeżeli nie poświęcam, to tak jak i Pan Jezus powiedział, żebyśmy byli godni, no to może ja tak nie jestem zupełnie godny, żeby ujść tego wszystkiego. A więc jest rada, aby się starać o to, żeby być godnym. A jeżeli umrzeć, to tak jak czytamy w Księdze Objawienia, 14 rozdział, a 13 werset. I usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. Błogosławieni są ci, którzy umierają w Panu. Czyli błogosławieństwem jest śmierć wtedy, kiedy Pan Bóg uważa, że ja już zrobiłem wszystko to, co mogę zrobić. Wtedy Pan Bóg kończy mój żywot w taki sposób, jaki będzie uważał za najlepszy. Dlatego Pismo Święte z jednej strony zapewnia nas o ochronie Wszechmocnego Ojca, jak też i z drugiej strony, żebyśmy mogli zasłużyć sobie na wieczną łączność i wieczną radość z Ojcem Niebieskim, ze wszystkimi świętymi, z Panem naszym Jezusem Chrystusem, to za życia każdy poświęcony musi przechodzić ucisk. Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii Jana, 16 rozdział, a 33 werset, mówi, że na świecie ucisk mieć będziecie. Na świecie ucisk mieć będziemy. Nie możemy się spodziewać, że po poświęceniu to te uciski na nas nie będą przychodzić. Jeżeli teraz na każdego z nas przed poświęceniem przechodziły różne uciski, to ze względu na sytuację, jaka nas otaczała, sytuacja czy to w kraju, czy gdzie indziej, to po poświęceniu jeszcze dochodzi nam wiele wyrzeczeń. Wyrzeczeń, których Ojciec Niebieski od nas oczekuje i Pan Jezus Chrystus, żebyśmy kształtowali swój charakter. Kształtując swój charakter, no to wszystko przechodzi przez polerowanie. A apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział i 22 werset, jeszcze więcej mówi, utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze, mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Żeby wejść do Królestwa, żeby być członkiem tego Królestwa, Królestwa Bożego, to mamy wejść przez wiele ucisków. Ale te uciski, z jednej strony to nam by się wydawały, że one są bardzo długie, ale wiele zapisów w Piśmie Świętym mamy, że te uciski, które na nas przychodzą, to są krótkimi uciskami. Żeby być godnym, to te krótkie uciski, między innymi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, 4 rozdział, a 17 werset. Mówi tak: albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Czyli te wszystkie Próby i doświadczenia, jakie na nas przychodzą w stosunku do wieczności, to jest nic. To jest bardzo króciuchny i wydawałoby się nieraz nie do zniesienia. A apostoł Paweł mówi i lekki. Wtedy, kiedy ufamy najmocniejszemu, wszechmocnemu Ojcu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli ufamy. My często też to, co Pan Jezus nas uczy w Księdze Objawienia, 2:10, to zazwyczaj to czytamy tylko ostatnie słowa. Bądź wierny aż do śmierci. Ale wcześniej co mówi? Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Pan Jezus mówi, masz cierpieć. Nie może być, żebyś nie cierpiał, bo tylko doskonały może nie cierpieć, chociaż i Pan nasz Jezus Chrystus jako doskonały też cierpiał. Taki ucisk jest dla każdego poświęconego potrzebny, konieczny nawet jest, żeby kształtować charakter. I mówi, i Pan Jezus zapewnia, mówi, nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni, ale bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Aż do śmierci. Apostoł Piotr, to też w swoim pierwszym liście, 4:12, znów nas zachęca do tego, żebyśmy innymi oczyma patrzyli na ucisk. Mówi, najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Mówi, najmilsi. Mówi, niech wam to nie będzie dziwne, że poświęciłeś się i przychodzą na ciebie takie różne próby i doświadczenia. Nie. Żeby szlachetny kamień mógł mieć swoją wartość, to trzeba go poddać skrupulatnemu szlifowaniu. I im dokładniejsze szlifowanie, tym on jest bardziej okazały, bardziej wspaniały. Podobnie rzecz się ma i z nami. Za życia każdy poświęcony musi takie polerowanie przejść. Polerowanie to jest konieczne. Konieczne. Bo jeżeli byśmy nie przeszli tego polerowania, to nie będziemy mieli udziału w Kościele. A wszyscy o to się staramy. Dlatego w tych wszystkich próbach i doświadczeniach Pan Bóg i Pan Jezus nie zostawiają nas bez nadziei, bez tego, co mamy czynić, kiedy już te próby i doświadczenia na nas przychodzą. I może nieraz są dokuczliwe, może nieraz są trudne do zniesienia. To między innymi czytamy w Psalmie 107. Ja może tylko niektóre wersety przeczytam, braterstwo. 6 między innymi. A gdy wołali do Pana w utrapieniu swoim, z ucisku ich wyrywał. Jeżeli popatrzymy na naród żydowski i na tych wszystkich, którzy czynili wolę Bożą, a nazywamy ich świętych Starego Testamentu, to ci, kiedy wołali, to otrzymywali pomoc, jeżeli to było zgodne z wolą Bożą. 13 werset mówi, że gdy wołali do Pana w utrapieniu swoim, z ucisków ich wybawiał ich. Dalej czytam z tego samego psalmu 107. I 19 jeszcze werset. Gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, z ucisków ich wybawia ich. Przecież trzeci raz w tym samym psalmie Ojciec Niebieski zapewnia nas, że wtedy, kiedy będziemy w ucisku, kiedy będziemy wołali, a będzie to zgodne z wolą Bożą, że to polerowanie może czasami być dla nas za ciężkie, to Pan Bóg z tego nas wyrwie. I jeszcze może 28 werset. Podobnie mówi, gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, z ucisków ich wybawia ich. Tylko ja wiem, ja bym tak chciał i każdy z was by tak chciał, że wtedy, kiedy przychodzi ucisk, kiedy przychodzi doświadczenie, jak ja się pomodlę, to żeby już od razu przyszło wyswobodzenie z tego ucisku, z tego prześladowania, z tych przykrości, które na mnie przychodzą. Ja bym chciał. Ale Pan Bóg jest taki nierychliwy, a wie, ile ja powinienem ucierpieć, żeby być lepszym. Dlatego miejmy na uwadze się w każdym takim prześladowaniu, takim, na jaki Pan Bóg dozwala, żeby to było zgodne z wolą Bożą. Bo znów powołam się na takiego męża Bożego, Jonasza, który był taki trochę niepokorny. A między innymi, jak zapisane jest w drugim rozdziale Księgi Jonasza, w trzecim wersecie, że wtedy, kiedy uciekał, to nie myślał o Panu Bogu, nie modlił się. Ale jak znalazł się we wnętrzności ryby, to co? O, to myślę, że wtedy, jak podaje nam lekcja tutaj, że wtedy wołał do Pana. No myślę, że ten głos to był daleko słyszany, czy nie? No z ryby w wodzie tak na zewnątrz to nie był słyszany, ale Ojciec Niebieski słyszał to. Dla nas te wszystkie próby i doświadczenia, które na nas przychodzą, to apostoł Paweł mówi, że po co one przychodzą. Między innymi czytamy w liście do Rzymian, 5 rozdział i 3 werset. A nie tylko to, ale się chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje. Czyli każda taka przykrość powinna we mnie wyrabiać coraz większą cierpliwość. Jeżeli ja będę kształtował swój charakter w zakresie cierpliwości, to apostoł Paweł z kolei pisze w liście do Żydów, daje taką lekcję, 10 rozdział, a 36 werset mówi, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc otrzymali obietnicę. Czyli jeżeli ja będę kształtował swój charakter, no nie tylko to apostoł Paweł w tym przypadku mówi o tej jednej z cech, jakie powinniśmy rozwijać. Mówi, jeżeli będę cierpliwie stosował się do woli Bożej, to otrzymam obietnicę. Ale też w liście do Efezów, 3 rozdział, a 13 werset mówi, że jeżeli przychodzą te już doświadczenia na mnie, to żebym czasami nie osłabł, żebym czasami nie zapomniał o tych wszystkich obietnicach, jakie Ojciec Niebieski daje. A szczególnie też i na ten czas, no i do tego tematu, jak dzisiaj rozważamy tutaj, braterstwo, że sprawiedliwy przed uciskiem bywa zabrany. To żeby nie słabnąć, w liście do Efezów, 3 rozdział i 13 werset uczy tak. Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co jest chwałą waszą. Nie tylko czyichś ucisków, że no wiecie, ktoś z wierzących upada. No to ja z tego powodu mam słabnąć? Powinienem wzmocnić się i pójść jemu pomóc. Pomóc, podźwignąć go. A jak tak, widzę brata, który słabnie, a jak ten brat słabnie, to co ja? A, to już ze mną już jest bardzo źle, prawda? I wyszukuję w sobie, co tam zły mi na myśl nasunie, co ze mną jest nie w porządku, prawda? Wszystko, a to już w końcu jest ze mną bardzo źle. Nie. Apostoł Paweł daje lekcję, żebyśmy nie słabieli, jeżeli ktoś upada, żebyśmy nie słabieli, jeżeli ja sam też upadam, tylko żebym w tych słabościach, w ucisku cierpliwość swoją wyrabiał, a doświadczenia, żeby kształtowały coraz bardziej charakter i dziękować Panu Bogu za te wszystkie próby i doświadczenia, które na mnie przychodzą. No, to tak dobrze powiedzieć. Może lżej to w życiu, to tak nie jest lżej zastosować, jest trudniej zastosować. Przychodzi jakaś przykrość, jakieś doświadczenie, no i ono mija i ja Panu Bogu w pierwszej kolejności powinienem za to podziękować, że Ojcze, cieszę się bardzo, że podszlifowałeś troszeczkę mój charakter. Wreszcie siostry, no jak tak w życiu, tak pamiętamy o tym, żeby Panu Bogu za takie rzeczy podziękować? Czy tylko za dobre mamy dziękować, a za takie nie? Apostoł Paweł uczy, żeby za takie też dziękować. Bo Pan Bóg nie ma problemu. Ja już Przytaczałem ten werset z drugiego listu Piotra, drugi rozdział, 9 werset. Pan Bóg umie każdego z utrapienia wyrwać. I apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza pisząc, drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział i 18 werset mówi, a wyrwie mię Pan z każdego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Pan wyrwie z każdego ucisku. Pan Bóg jest wszechmocny i z każdego ucisku, jakikolwiek by na mnie nie przychodził, to z każdego ucisku może mnie wyrwać. I bracia i siostry, jeżeli znów wrócimy do tych wersetów tematowych, że sprawiedliwy przed uciskiem zabrany bywa, abyśmy byli godni, czyniąc wolę Bożą, kształtując swój charakter, żebyśmy byli godni ujść tego wszystkiego, co ma przyjść na świat, aby zasłużyć sobie na to wyróżnienie spośród wielu, żeby być zabranym przed uciskiem. Tego Wam serdecznie życzę i sam się staram. Amen. Dziękuję.